Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam też w poranku.
Podziękowania, wsparcie wojskowe, powojenny biznes. Kijów kupi od Polski broń, a nasz kraj będzie uczestniczył w odbudowie Ukrainy. Dzisiejsza prasa, ta tradycyjna, ale także portale internetowe szeroko informują o wizycie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Jeden z politologów ukraińskich, Wołodymyr Fesenko, powiedział: wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce potwierdziła sojusz, który może ukształtować przyszłość naszego regionu i Europy. Zgadza się pan z tymi opiniami, że to bardzo ważna wizyta, która może mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał nasz region i cała Europa po wygranej przez Ukrainę wojnie?
Mam nadzieję, że tak będzie. Rzeczywiście bardzo symboliczna wizyta, no pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Zełenskiego poza granicami. Wcześniej był w kilku krajach, no w Polsce wielokrotnie, ale to były wizyty robocze, niezapowiadane. Tutaj pierwsza wizyta z małżonką i bardzo dobrze przygotowana, a tak nawet część, słyszałem takie słowa ze strony opozycji, dziennikarze nawet niesprzyjających nam mediów dobrze oceniają tą wizytę. Włosi, Hiszpanie szczególnie, no ze strony Niemiec jeszcze nie słyszałem jakichś tam opinii. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie też będą. Natomiast niewątpliwie przełomowa wizyta pokazująca, że rzeczywiście Polska i Ukraina mogą w przyszłości stanowić bardzo ważny blok państw, który może w przypadku wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej decydować o kierunku Unii Europejskiej. Będzie to przeciwwaga dla tego bloku niemiecko-francuskiego, a bardziej, przepraszam, bardziej niemieckiego. Więc pod tym względem niewątpliwie bardzo ważna wizyta.
Czy jesteśmy przygotowani na to, by polskie firmy działały na Ukrainie i odbudowywały to państwo? Bo sporo o tym jest mowy, także w trakcie tej wizyty. No ale czy my jesteśmy gotowi na to, by wejść tam z polskim kapitałem, z polskimi firmami?
No, gotowi jesteśmy, o tym mówił pan premier, że setki polskich firm są gotowe na współpracę i na odbudowę Ukrainy. Natomiast oczywiście no mamy pewien problem związany z finansami, z kapitałem. No, polskie firmy nie są i Polska nie jest tak, bo inne państwa, szczególnie tutaj mówimy o Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, no oczywiście... Przepraszam, oczywiście o Stanach Zjednoczonych, no to są w stosunku do nas ogromne państwa i dużo bogatsze. Natomiast biorąc pod uwagę to, co się w tej chwili dzieje, status Polaków na Ukrainie, status polskich firm, które będą traktowane jak firmy ukraińskie, no to będziemy pod tym względem mieli przewagę nad innymi firmami i to powinno zniwelować te różnice z kolei kapitałowe. U nas firmą, która się liczy na rynkach światowych, jest tylko grupa Orlen, powiedzmy jeszcze tam KGHM, tak? No, inne firmy w skali światowej czy nawet europejskiej to nie są znaczące firmy, nawet nie średnie, więc pod tym względem oczywiście będziemy słabsi. Natomiast myślę, że podejście Ukraińców do nas będzie o tyle lepsze niż wobec innych firm, okazujące, no, w cudzysłowie bym to napisał, pewną wdzięczność za to, co robimy dla Ukraińców, bo niewątpliwie robimy najwięcej, to wielu na świecie to widzi, a Ukraińcy szczególnie. Więc pod tym względem jestem dobrej myśli.
Czy nie ma takiego ryzyka, że nasza historia, trudna historia polsko-ukraińska, mowa choćby o rzezi wołyńskiej, będzie wpływała na to, jak my będziemy działać na Ukrainie, jakie będą kontakty? Czy to już mamy za sobą?
Nie, no ciągle to jest problem do końca nierozwiązany i mam nadzieję, że on jednak nie będzie, że tak powiem, tutaj jakąś barierą, która by niweczyła te działania polityczne i gospodarcze, które są realizowane i zakładane. Ja bym tu bardziej liczył na sferę faktów niż słów, a w sferze faktów no, rozpoczynamy ekshumację pomordowanych Polaków i to jest chyba ważne, żeby to realizować i mam nadzieję, że ten proces teraz przyspieszy, że na ten temat też były rozmowy, to wiemy, że zapowiadali zarówno prezydent, jak i premier, że trudne rozmowy też będą, czy trudne tematy też będą poruszane, a to niewątpliwie jest trudny temat, więc liczę tu na przyspieszenie kwestii właśnie ekshumacji i pochowania z należytym szacunkiem po chrześcijańsku ofiar rzezi wołyńskiej. I to będą najważniejsze rzeczy, które się będą działy. Może mniej słów w tym zakresie, a więcej realnych działań.
I oby tak było. Panie pośle, sprawdźmy, co dzieje się teraz w Warszawie, w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Henryk Kowalczyk w środę rano, minister rolnictwa, podał się do dymisji. Jak mówi, dlatego, że podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie został spełniony. Chodzi o wprowadzenie ceł na zboża importowane z Ukrainy. Jak pan ocenia działanie Unii Europejskiej, no ale także ten ruch w rządzie Zjednoczonej Prawicy?
No uważam, że Unia tutaj popełnia błąd, patrzy, że tak powiem, z pewnej perspektywy oddalenia jak gdyby z lotu ptaka na ten problem. Im się wydaje, że to nie jest problem. I sobie z tym Unia poradzi. Natomiast Polska rzeczywiście ma największy problem. Nie tylko Polska, bo przecież kilka krajów tych graniczących z Ukrainą ten problem zgłasza. Szkoda, że Unia tego nie bierze pod uwagę. No, dymisja ministra Kowalczyka niewątpliwie też jest pewnym elementem presji na Unię Europejską i oby to się zmieniło, że jednak będziemy mogli trochę inną politykę w tym zakresie prowadzić, Unia nam pozwoli.
No ja tutaj zacytuję, panie pośle, słowa prezesa PSL-u. Rządzące nie mają pomysłu, jak ochronić wieś i rolnictwo. To Władysław Kosiniak-Kamysz.
Nie, no to już jest takie desperackie mówienie przez partię, która straciła poparcie na wsi, która nie miała żadnego pomysłu poza tym, że stosowała politykę typowo wolnorynkową, tak liberalną na wsi, to doprowadziło do utraty przez nich poparcia. Ja myślę i tu spotykam się z rolnikami i rozmawiam z nimi, zawsze ich proszę i mówię im o tym, żeby patrzyli na naszą politykę przez wymiar, przez siedmioletni, a nie tylko te problemy, które w tym roku, w tym miesiącu, czy w ubiegłym miesiącu, czy w ostatnich miesiącach wynikły. I myślę, że wielu mieszkańców wsi tak patrzy i rolnicy też tak będą patrzyli, że Polska, rząd polski nigdy nie zostawiał rolników bez wsparcia. Zawsze to wsparcie było, a w ostatnim czasie no, w historii nie było takiego dużego wsparcia i pewne rozwiązania, które wieś czekała, zostały zrealizowane. Więc jestem przekonany, że rozsądnie myślący rolnicy będą na to patrzeć. Oczywiście są tam działania polityczne, zarówno pan Kołodziejczak, który robi politykę na tym, jak i teraz Konfederacja, która próbuje też coś na tym ugrać, mówiąc tak kolokwialnie, będą podsycały te emocje. One są, ale jestem tutaj dobrej myśli, że znajdziemy rozwiązania wspólnie z Ukrainą i to wczoraj też na ten temat były rozmowy, które pozwolą ten problem rozwiązać. Według danych ministerstwa już w tej chwili około połowy magazynów jest pustych, więc jestem przekonany, że na żniwa nie będzie zagrożenia, że polskie zboże nie będzie mogło być przechowywane. A kwestia ceny, no to jest kwestia już światowa. No, wystarczy spojrzeć na giełdę Matif w Paryżu, gdzie te ceny równolegle do cen polskich, albo odwrotnie, może polskie ceny do równolegle do cen europejskich, spadają w ciągu ostatniego roku, od maja ubiegłego roku, kiedy była najwyższa cena zboża, szczególnie pszenicy i kukurydzy. No teraz cały czas jest spadek. No, trochę się zatrzymał w ostatnim miesiącu i mam nadzieję, że dopłaty, które rząd przygotowuje, w jakiś sposób zrekompensują ten spadek. No tak jak każda pomoc jest tylko częściowa. Nie da się zrekompensować, czy nie powinno się rekompensować w 100% spadku cen rynkowych, bo to byłoby kompletnie nierynkowe zachowanie. I nawet można by powiedzieć, że inni mogliby mieć pretensje, dlaczego innym tak samo nie pomagamy. Wieś zawsze była traktowana w sposób szczególny, bo rolnictwo jest uzależnione nie tylko od rynku, ale szczególnie od pogody, od warunków atmosferycznych. I tam dlatego zawsze wsparcie było w sytuacjach, czy
panie pośle,
szczególnie
Panie pośle, wsparcie dla rolników, dobrze, ale popatrzmy się na to z innej perspektywy. Czy to nie oznacza takie akcje, takie zachowanie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej? Mówimy tutaj tak o cłach, mówimy o dyrektywie metanowej, mówimy o próbie przejęcia zarządu nad polskimi lasami. Czy nie jesteście za słabi po prostu w Brukseli? Czy to lobbowanie na rzecz interesów rządu Mateusza Morawieckiego nie jest zbyt słabe po prostu?
No, jeżeli spojrzymy na działania Unii, to można takie ich tempo, że tak powiem, można takie wrażenie odnieść. Natomiast musimy pamiętać, że Polska jest chyba jedynym krajem też z kolei w Unii Europejskiej, że opozycja w sposób tak jednoznaczny popiera działania Unii wbrew interesom Polski. Nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek reprezentacja jakiegokolwiek kraju w Unii Europejskiej tak jednoznacznie występowała przeciwko swojemu krajowi. Tam jednak pod tym względem jest pewien solidaryzm i inni nie powinni mieszać się w sprawy kraju, jeżeli miałoby to szkodzić temu krajowi, a w Polsce akurat jest odwrotnie. No i to wykorzystują niewątpliwie zarówno Niemcy, Francuzi czy Komisja Europejska, mając poparcie większości, no bo większość jest po stronie opozycji, IPL i jej współrządzący w Unii Europejskiej, no mają większość i oni narzucają swoje rozwiązania, a jak mają poparcie tutaj właśnie opozycji w Polsce, to tym bardziej robią to odważnie. No i tu czasami jesteśmy bezradni, no decyduje arytmetyka w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej. No, mamy jednego komisarza, co prawda ważnego, no, ale on też samodzielnie nie może polityki prowadzić.
Czy ta arytmetyka zadecyduje także o tym, że jednak lasy trafią pod zarząd Unii, a dyrektywa metanowa zostanie przyjęta? Jak pan ocenia?
No co do lasów, to nie mam żadnej wątpliwości, że tak nie będzie. Byłoby to jawne złamanie aktualnego prawa unijnego, traktatowego. I tutaj absolutnie się na to nie zgodzimy i o tym zarówno premier, jak i pani minister Moskwa jednoznacznie mówią, że nie zgodzimy się na to. Większość parlamentarna absolutnie też na to nie zgadza się w naszym parlamencie, więc co do tego uważam, że to byłoby jawne złamanie traktatów i myślę, że to by doprowadziło do poważnego kryzysu, jeżeli nawet nie powolnego początku rozpadu Unii Europejskiej, a tego nikt chyba nie chce. My też tego nie chcemy przecież. Więc co do dyrektywy metanowej, no to rzeczywiście jest tu pewne zagrożenie, ale też jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami co do tego. No, najpierw się mówi o pewnych wytycznych klimatycznych, tak, a potem nagle z tego się robią konkretne rozwiązania, jak teraz związane z samochodami, tak, 35 rok, koniec rejestracji nowych samochodów. No to z dzisiejszego punktu widzenia absolutnie nierealne, no i mało kto wierzy w to, żeby w tak szybkim tempie nastąpił tutaj postęp techniczny, żeby można było zastąpić paliwa kopalne paliwami syntetycznymi. Jedyną technologię w tym zakresie, czy największe możliwości mają Niemcy. No w ich interesie to jest oczywiście forsowanie tego rozwiązania, natomiast większość krajów to nie jest w ich interesie. No, przymuszani przez większość ulegają, ale kilka krajów odważyło się wstrzymać od głosu. Polska była na razie jedyna, która głosowała przeciw, ale budujemy koalicję w tym zakresie. Myślę, że będziemy wzmacniani.
A my będziemy rozmawiać o tej koalicji jeszcze na pewno nie raz. Panie pośle, na koniec zajrzyjmy do Tczewa, miasta, które no, jest pana okręgiem wyborczym. Rozpoczęta 13 lat temu odbudowa mostu trwa już znacznie dłużej niż jego budowa w XIX wieku. Chodzi o most tczewski. Jak w tej chwili wygląda ta sprawa?
W tej chwili powiat tczewski kończy uzgodnienia z konserwatorem zabytków w zakresie przetargu, który ma być na kolejny etap zrealizowany. W przyszłym tygodniu, w czwartek chyba, tak, będzie spotkanie u ministra Sellina, gdzie będą przedstawiciele starostwa powiatowego, firmy, która realizuje projekt kolejnego etapu i konserwator również ze swoim tam zapleczem. I myślę, że ostatnie uzgodnienia zostaną poczynione, żeby można było ogłosić przetarg.
Czyli rozumiem, że pewne no, sprzeczki lub też niejasna postawa konserwatora to już przeszłość pomorskiego wojewódzkiego konserwatora.
Jestem przekonany, że w czwartek zostaną ostateczne uzgodnienia w tym zakresie poczynione w ministerstwie i będzie możliwość ogłoszenia przetargu w krótkim czasie.
Panie pośle, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozostaje mi życzyć wesołych, zdrowych świąt.
Również życzę wszystkim zdrowych, radosnych, błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.